Świętego.
Amen.
Tu Radio Maryja, godzina 13.
Zapraszam Państwa na wiadomości. Do końca marca Urząd Regulacji Energetyki ma otrzymać z oddziałów terenowych dane dotyczące przerw w dostawie energii, które miały miejsce zimą, głównie na Śląsku i w Małopolsce, poinformowała rzeczniczka URE Agnieszka Głośniewska. Po zebraniu informacji urząd sporządzi raport, w którym oceni, jakie były przyczyny przerw w dostawie prądu. Jeśli okaże się, że winni byli dostawcy, to będziemy wszczynać postępowania i nałożymy na nich kary finansowe, powiedziała Głośniewska. Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy przejdzie dziś ulicami warszawskiego Żoliborza. Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 16:30 przy grobie sługi Bożego księdza Jerzego Popiełuszki, który znajduje się przy kościele świętego Stanisława Kostki. Tegoroczna Droga Krzyżowa będzie miała szczególny wymiar, mówi przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność Maria Ochman.
Będzie wielką modlitwą dziękczynną za łaskę beatyfikacji, która już w czerwcu, i będzie jednocześnie pewnie próbą podzielenia się wszystkimi naszymi troskami, problemami, jakie świat pracy przynosi do grobu naszego kapelana. Solidarność dzisiaj również, a może jeszcze bardziej, uważa księdza Jerzego za swojego orędownika. Uważamy, że nadal tam w domu ojca wspiera Solidarność, za którą tutaj na ziemi za tą ideę wolności oddał swoje życie.
Od grobu księdza Jerzego krzyż będą nieśli hutnicy, kolejarze, górnicy, służba zdrowia, strażacy, energetycy, policjanci, żołnierze, delegaci z regionu NSZZ Solidarność, samorządowcy, parlamentarzyści, młodzież oraz harcerze. Dalsze informacje. Funkcjonariusze policji i CBŚ zatrzymali dwóch pracowników Departamentu Wywiadu Skarbowego Ministerstwa Finansów, którzy za łapówki w wysokości ponad 6,5 tysiąca złotych mieli ujawniać informacje stanowiące tajemnicę służbową. Informacje te ułatwiały prowadzenie działalności gospodarczej. Jak poinformował Krzysztof Trynka, rzecznik prokuratury apelacyjnej w Gdańsku, w sprawie zatrzymano też cztery inne osoby: pracownika Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu, dwie osoby, które wręczyły łapówki, oraz osobę, która pomagała w popełnianiu przestępstwa. Sprawa ma charakter rozwojowy. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 7 osób, które miały wyłudzać dotacje od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w kwocie 6 milionów złotych, poinformowała rzeczniczka ABW Krzysztyna Katarzyna Koniec-Polska-Wróblewska. Zatrzymani usłyszeli zarzuty wyłudzenia oraz fałszowania dokumentów. Zatrzymania dokonali we wtorek funkcjonariusze delegatury z Łodzi. Śledztwo nadzorowane jest przez prokuraturę Łódź-Śródmieście. W Brukseli trwa drugi dzień szczytu Unii Europejskiej. Wczoraj przywódcy poza mechanizmem pomocy dla Grecji zdecydowali o rozpoczęciu prac nad wzmocnieniem dyscypliny budżetowej dla strefy euro i państw, które dopiero do niej aspirują. O szczegółach mówi nasz korespondent Dawid Nachajowski.
Szefowie głów państw i rządów Unii Europejskiej podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli zapewnili o tym, że Ateny otrzymają wsparcie pieniężne, które ma pomóc Grecji uporać się z kryzysem finansowym. Twórcami kompromisu stali się kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz prezydent Francji Nicolas Sarkozy. W planie pomocy ma również uczestniczyć Międzynarodowy Fundusz Walutowy, a kwota może sięgnąć 20 miliardów euro pożyczki. To właśnie tyle potrzebują Grecy, aby wyjść z kryzysu. Zawarte przez Merkel i Sarkozy'ego finansowe porozumienie zostało poparte przez Unię Europejską. Strona niemiecka nie jest jednak przychylna ku temu, aby tak łatwo wspomóc dotkniętą kryzysem Grecję. Spowodowane jest to m.in. tym, że niemieckie środowiska PR-owskie wykazują ogromną niechęć dla tego kraju. Polska, jako kraj nienależący do strefy euro, został przesunięty w finansowych dyskusjach na dalszy plan. Unijni przywódcy, aby zapobiec w przyszłości podobnym kryzysom finansowym państw unijnych, postanowili wzmocnić dyscyplinę budżetową dla krajów znajdujących się w strefie euro, oraz tych, którzy dopiero mają w nią wejść. W związku z tym kryteria przyjęcia wspólnej waluty mogą zostać w przyszłości zaostrzone przez Unię Europejską. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Bruksela.
I na koniec kilka słów o pogodzie. Dziś zachmurzenie małe lub umiarkowane. Termometry wskazują od 14 stopni na Suwalszczyźnie do 22 na południu kraju. Na większości obszaru kraju od 16 do 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniosło 1001 hektopaskali i będzie spadać. Informacją o pogodzie 5,5 minuty po godzinie 13 zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Jeszcze polska wieś nie zginęła, ale czy nie zginie? Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej po 2013 roku i pozycja polskiego rolnictwa będzie przedmiotem sobotniej konferencji w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Wśród prelegentów m.in. wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Unii Europejskiej Janusz Wojciechowski, poseł Krzysztof Jurgiel oraz dr Zbigniew Kuźmiuk. Rozpoczęcie konferencji w najbliższą sobotę o godzinie 11. Serdecznie zapraszamy.
W dniu 11 kwietnia, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, Radio Maryja i Telewizja Trwam przeprowadzą bezpośrednią transmisję z archidiecezjalnego sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim, gdzie posługę duszpasterską pełnią księża i bracia Pallotyni. W imieniu proboszcza parafii i kustosza sanktuarium, księdza Jana Latonia, czcicieli Bożego Miłosierdzia zapraszamy na godzinę 15. Wówczas rozpocznie się uroczysta msza święta odpustowa. Ożarów Mazowiecki, 11 kwietnia, Niedziela Miłosierdzia Bożego. Przybądźmy i módlmy się o miłosierdzie dla nas i świata całego.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
To mogą być obrońcy Grodna. Odkryte w Grodnie podczas prac ziemnych fragmenty ludzkich szczątków mogą należeć do polskich żołnierzy broniących miasta w 1939 roku. 70 lat po agresji sowieckiej na Polskę wciąż odkrywane są szczątki jej polskich ofiar. Po chybionych pomysłach rządowych na sprzedaż stoczni obecnie nie ma praktycznie żadnych rozwiązań, jak wykorzystać ten majątek i na jego bazie stworzyć nowe miejsca pracy. Czy dojdzie do rewitalizacji spółki Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A.? Przetargi nie wyszły, spróbujmy rewitalizacji. Jakie wątpliwości miałaby rozwiać konfrontacja przed hazardową komisją śledczą premiera Donalda Tuska z byłym szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariuszem Kamińskim? W naszym dzienniku rozmowa z posłem Zbigniewem Wassermanem z Prawa i Sprawiedliwości, członkiem Hazardowej Komisji Śledczej. Kamiński i Tusk. Oko w oko. Telewizja Polska w specyficzny sposób obchodziła Narodowy Dzień Życia. W środowy wieczór telewizja publiczna uraczyła widownię filmem prezentującym obrońców życia jako ekstremistów porywających i mordujących dzieci. TVP zohydza obrońców życia, czytam w naszym dzienniku. Katyń był motywowanym politycznie masowym mordem. Nie zatuszują tego żadne wybiegi władz Rosji, podobnie jak władzom Związku Sowieckiego nie udało się zataić prawdy o sprawcach masakry pomimo trwających pół wieku wysiłków. W dzisiejszym naszym dzienniku dodatek historyczny Instytutu Pamięci Narodowej. Kłamstwu katyńskiemu nie.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
9 minut po godzinie 13 rozpoczynamy audycję Aktualności Dnia na antenie Radia Maryja. Drodzy Państwo, pierwszy temat. Połączyliśmy się z Madrytem, gdzie jest ojciec Marek Graczkiewicz, redemptorysta. Ojcze Marku, witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, tak w Polsce, jak i za granicą.
Jak się domyślam, w Madrycie już pełnia wiosny, słońce, ciepło.
No niestety nie tak bardzo. W tym roku mamy no, dosyć taką ciekawą pogodę. Dosyć długa zima, dużo opadów, co też dla Madrytu samego jest dobrym znakiem, ponieważ mamy nadzieję, że nie zabraknie nam wody latem. No i oczywiście, jak zwykle, kiedy zaczyna się Wielki Tydzień, kolejna fala chłodu, zimna. Dzisiaj w Madrycie jest dosyć chłodno, rano nawet było tak 3 stopnie. Cieplej, o wiele cieplej było, jest ponoć w Warszawie, tak przynajmniej tutejsze media podają. Natomiast rozpoczyna się Wielki Tydzień, z jednej strony dla wielu osób, zwłaszcza dla dzieci, dla najmłodszych, rozpoczyna się dzisiaj okres już wakacyjny. Część szkół już miała dzisiaj dzień wolny. Więc wyjazdy na wakacje, wyjazdy na plażę przede wszystkim, jeśli oczywiście pogoda pozwoli na to. Natomiast z drugiej strony już tak pod względem religijnym wychodzą pierwsze procesje, to jest słynne procesje właśnie z Andaluzji, ale nie tylko. To jest tak tradycyjnie tak zwany Viernes de Dolores, czyli piątek Matki Bożej Bolesnej. Pierwsze procesje właśnie wychodzą dzisiaj na ulicę, tambory, bębny, które zapowiadają, że już rozpoczyna się Wielki Tydzień. No więc ten klimat z jednej strony powiedzmy wiosenny, chłodnej, takiej wiosnej, wakacji, ale z drugiej strony rozpoczyna się specjalny, specyficzny czas właśnie, kiedy Kościół katolicki, chrześcijanie rozpamiętują właśnie tajemnicę męki i śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Na ulicę ostatnio w Hiszpanii katolicy wychodzą częściej i bardzo licznie. Myśmy tydzień temu obserwowali te marsze życia w Hiszpanii i teraz także one się dokonują. Może powróćmy jeszcze na chwilę właśnie do tej atmosfery. Dlaczego właśnie chrześcijanie katolicy w Hiszpanii zostali zmuszeni do aż wychodzenia na ulicę i manifestowania, domagania się tej podstawowych, prawa do podstawowych wolności człowieka. Tą podstawową wolnością jest to prawo do życia, prawo do wyznawania swojej religii w sposób nieskrępowany. Co spowodowało, że właśnie taki silny ruch się zaczął w Hiszpanii?
Myślę, że słuchacze Radia Maria, Telewizji Trwam pamiętają, że w chwili, gdy premier Zapatero, socjaliści objęli władzę, około 6 lat minęło, premier Zapatero w swoim pierwszym wystąpieniu wówczas w parlamencie zapowiedział wprowadzenie szeregu reform społecznych i między innymi udało mu się wprowadzić ustawę o tak zwanym małżeństwie homoseksualnym, o tak zwanych szybkich rozwodach, czyli szereg ustaw, które w jakiś sposób uderzyły bardzo mocno z jednej strony w rodzinę, w małżeństwo, też w najmłodsze wychowanie, próby narzucenia właśnie wychowania ideologicznego dzięki takiemu przedmiotowi jak wychowanie obywatelskie. To wszystko poruszyło dużą część społeczeństwa, nie tylko powiedzmy opozycję, ale też i niektórych członków właśnie partii socjalistów, którzy nie zgadzają się z pewnymi ustawami, z pewnymi propozycjami, a przede wszystkim z ideologią, która stoi właśnie za wielkimi słowami, pięknymi słowami jak równość, jak wolność, jak i demokracja. Okazuje się, że grupa, która w tej chwili ma władzę, utrzymuje się przy władzy w partii socjalistów, przy poparciu oczywiście radykałów z Katalonii republikańskiej czy też grup narodowościowych, nacjonalistycznych z kraju Basków, czy też z Galicji. No właśnie ta grupa próbuje narzucić laicyzm, wojujący laicyzm, a z drugiej strony jak gdyby nie liczy się w ogóle z opinią publiczną, z oczekiwaniami społeczeństwa, czy też nawet z głosami, krytycznymi głosami, jakie pojawiają się i od czasu do czasu te głosy docierają właśnie do środków masowego przekazu, które są właśnie w rękach w tej chwili, właśnie w rękach liberalno-lewicowych. Te głosy właśnie też ukazują na wewnętrzny jak gdyby podział też w samej partii socjalistycznej. Przykładem właśnie jest ostatnia ustawa, jaka została wprowadzona w Hiszpanii, to ustawa właśnie o aborcji. Ta ustawa spotkała się z ogromnym sprzeciwem dużej części społeczeństwa. Według sondaży ponad 60% tej ustawy nie chciało, nie widziało jej potrzeby. Jednak właśnie zwłaszcza Ministerstwo Równości, pani Viviana Aido, przy poparciu oczywiście premiera Zapatero i skrajnych tych ruchów właśnie feministycznych, czy też klinik aborcyjnych, no ta ustawa przeszła, a dwa punkty, myślę też słuchacze Radia Maria pamiętają, w sposób szczególny jak gdyby wzbudziły taki właśnie sprzeciw. Pierwszy punkt to praktycznie w tej chwili można dokonać aborcji ciągu 9 miesięcy, chociaż oficjalnie można przerwać swobodnie, w tej chwili swobodnie przerwać można ciążę w pierwszych 14 tygodniach. W przypadku deformacji płodu i ryzyka dla zdrowia matki do 22 tygodnia, ale po tym czasie, po tych tygodniach, po tych 22 tygodniach można, ta aborcja jest jeszcze dozwolona w przypadku, jak to mówi ustawa, odkrycia poważnej i nieuleczalnej choroby, którą oczywiście musi potwierdzić komitet kliniczny. Z tym rodzi się oczywiście pytanie właśnie, kto będzie wchodził w skład takiego komitetu i jakie kryteria będą brane pod uwagę przy tej ostatecznej decyzji, końcowej decyzji usunięcia dziecka. Według ekspertów w tej chwili praktycznie aborcja jest możliwa w ciągu właśnie, jak mówiłem, 9 miesięcy. I drugi punkt,
Ojcze Marku, przepraszam, tego jedno słowo, no rodzi się też taka logiczna konsekwencja, logiczne pytanie. No dobrze, zaczynamy teraz od dzieci, które jeszcze są w łonach matek, je po prostu zabijać, bo są, nie wiem, jakieś tam chore, rzekomo zdeformowane czy coś tam. No to co z tymi, które się urodziły? Pewnie premier Zapatero jakoś obejmie je tą zbrodniczą troską już niedługo.
No, no zobaczymy.
To jest taka logiczna konsekwencja, prawda?
Taka logiczna. To przy okazji właśnie ustawy, która została przyjęta w jednym regionie w Hiszpanii, w Andaluzji, ustawa, która oficjalnie, powiedzmy, ma gwarantować, nosi nazwę taką, ustawa o prawach i gwarancjach godności osoby w procesie śmierci, czyli w tej ostatniej fazie życia ludzkiego. Dla wielu właśnie ekspertów, lekarzy, również i zdaniem biskupów Andaluzji, to jest ustawa, która w jakiś sposób właśnie prowadzi, otwiera drzwi do eutanazji. No i właśnie w tym momencie pojawiają się pytania nie tylko osoby właśnie starsze, nieuleczalnie chore, czy też bez opieki, a z drugiej strony właśnie też osoby, które są chore, czy urodziły się chore, czy upośledzone. Więc te pytania oczywiście się pojawiają. Po przyjęciu ustawy o aborcji, praktycznie nazajutrz, tak można powiedzieć, jeden z przedstawicieli polityków, zdeputowanych katalońskich republikanów, zgłosił właśnie już w parlamencie właśnie krajowym właśnie projekt, propozycję, aby zająć się właśnie ustawą o aborcji. Ta propozycja nie została przyjęta, jednakże Andaluzja, parlament Andaluzji, gdzie socjaliści mają większość, taką właśnie zdaniem wielu, taką ustawę o ukrytej aborcji, o ukrytej eutanazji już przyjął. Wobec tego zobaczymy, co przyniosą nam kolejne miesiące, kolejne lata właśnie rządów premiera Zapatero i jego sprzymierzeńców w parlamencie tutejszym.
Pytanie o reakcję, no cóż, nawet był to tak silny nacisk, presja, że nawet król Juan Carlos podpisał tę ustawę, chociaż mówi wielu, że nie musiał. No i też jest reakcja Kościoła wewnątrz w Hiszpanii i reakcja Watykanu. Ojciec Święty Benedykt XVI podjął decyzję, że w tym roku odwiedzi Hiszpanię. Czy te rzeczy mają, Ojcze Marku, Twoim zdaniem związek? Czy da się taki związek właśnie pomiędzy tą obecnością papieża na przykład pod koniec roku, a tą sytuacją w Hiszpanii, która coraz bardziej się pogarsza pod względem tego ataku na rodzinę? Da się taki związek wychwycić tutaj?
A tak rzeczywiście jest widoczny na rodzinę, na podstawowe wartości, nie mówię tylko chrześcijańskie, ale podstawowe wartości humanitarne. Oczywiście zawsze w imię właśnie wielkich słów, wielkich haseł, demokracji, równości, sprawiedliwości i tak dalej. Później się okazuje, że te hasła są jak gdyby zastrzeżone tylko dla niektórych grup i dla zwłaszcza tych utrzymujących się w tej chwili przy władzy. Oczywiście król Juan Carlos nie musiał podpisywać tej ustawy, jednakże to jest zupełnie inna sytuacja niż powiedzmy w Belgii kilkanaście lat temu. Tutaj w tej chwili już padają pytania właśnie, co się stanie po abdykacji, czy powiedzmy po śmierci obecnego króla. Czy rzeczywiście parlament i społeczeństwo zgodzą się na to, żeby właśnie Filip, syn obecnego króla, właśnie objął to panowanie, czy też będzie to moment taki, żeby właśnie zakończyć, położyć kres tutejszej właśnie monarchii. Tym bardziej, że jest w zasadzie cała rodzina królewska jest utrzymywana właśnie przez parlament, czy przez społeczeństwo z podatków, z pieniędzy podatników, a z drugiej strony no właśnie, czy król w zasadzie pełni jedynie funkcję taką reprezentacyjną i w zasadzie podpisuje to wszystko, co zostanie przyjęte właśnie przez obydwie izby tutejszego parlamentu. inne kwestie według właśnie specjalistów, kanonistów i też prawników, czy klub rzeczywiście musiał podpisywać to, czy też mógł uciec się właśnie do klauzuli sumienia. Klub oczywiście jednak jak podpisał, jak to zostało też było podane przez środki masowego przekazu. Natomiast sama decyzja przyjazdu, czy wiadomość o przyjeździe papieża Benedykta XVI w listopadzie bieżącego roku najpierw do Santiago de Compostela, czyli miejsca znanego od czasów średniowiecza jako korzenie praktycznie Europy chrześcijańskiej. Z drugiej strony w hiszpańskich mediach bardzo mocno wybrzmiało też przypomnienie wizyty Jana Pawła II, jego hasło Europo, powróć do swoich korzeni, bądź sobą. W jakiś sposób ma wymiar bardzo symboliczny, nie tylko dla Hiszpanii, która jest ma te korzenie chrześcijańskie bardzo mocne, które próbuje się jako gdyby w tej chwili, że tak powiem, wymazać z historii i w tych oficjalnych przynajmniej tutaj wypowiedziach bardzo często ma się wrażenie, że Hiszpania nie jest krajem chrześcijańskim, jest bardziej w tej chwili powiedzmy muzułmańskim czy innym. A z drugiej strony właśnie też przyjazd do Barcelony, zaraz na drugi dzień, 7 listopada, aby dokonać konsekracji kościoła Sagrada Familia, świętej rodziny, kościół, który jeszcze nie jest ukończony, żeby trzeba jeszcze poczekać kilkudziesięciu lat na to, żeby zobaczyć właśnie ukończone to dzieło Gaudiego. Natomiast wymiar, czy sam gest konsekracji ma wymiar ogromnie szeroki, ponieważ prawie 3 miliony turystów z całego świata przyjeżdżają właśnie do Barcelony, odwiedzają właśnie tę świątynię jako dzieło sztuki, ale z drugiej strony jest to dzieło sztuki właśnie religijne, chrześcijańskie i katolickie. Wobec tego sama sztuka w zasadzie mówi już o właśnie tych chrześcijańskich też ich korzeniach Hiszpanii. I także Barcelony czy Katalonii, która jest tym regionem najbardziej zlaicyzowanym i jak gdyby najbardziej takim wrogim, jeśli chodzi właśnie o wartości, o tradycje chrześcijańskie. Ciąży tutaj też bardzo mocno wspomnienie też wojny domowej, tego co się stało właśnie tam w tamtych latach. Dlatego też zapowiedź wizyty papieża Benedykta zaskoczyła wielu. To było widać po reakcjach i w mediach, i w gazetach, czy też nawet wewnątrz w wypowiedziach niektórych też i członków tutejszej hierarchii. Sama wiadomość jest, myślę, uważam, że jest bardzo pozytywna, ponieważ przynajmniej będzie takim dodaniem otuchy, odwagi właśnie dla właśnie tych wszystkich, którzy próbują walczyć o wartości katolickie, ogólnoludzkie, chrześcijańskie, poparciem właśnie dla szeregu ruchów właśnie prorodzinnych, czy też dodajmy odwagi tutejszemu Kościołowi, któremu potrzeba właśnie ludzi mądrych, roztropnych, odważnych, którzy potrafią wejść właśnie w dialog taki konstruktywny, ale twórczy też jednocześnie z tymi wszystkimi prądami laickimi, jakie w tej chwili tutaj mamy i są bardzo silne w Hiszpanii. Tym bardziej sama wiadomość była zaskoczeniem, ponieważ wizyty papieża Benedykta XVI w tej chwili, w tym roku, ponieważ za rok właśnie ma przyjechać, i o tym się dosyć dużo i mówiło i mówi, ma przyjechać do Madrytu na Światowy Dzień Młodzieży. Wobec tego w ciągu roku praktycznie będziemy świadkami dwóch wizyt papieża Benedykta XVI tutaj właśnie w Hiszpanii.
Oto może na zakończenie jeszcze pytanie o Światowe Dni Młodzieży. Wiem skądinąd, czy Marku, że jesteś także osobiście zaangażowany w przygotowania. Co mówi się o Światowych Dniach Młodzieży w Madrycie? Jak te przebiegania się odbywają? No może są jakieś jeszcze takie ważne informacje dla pielgrzymów, także z Polski, którzy szykują się na te Dni Młodzieży?
Przygotowania nabierają coraz szybszego tempa więc dwa dni temu zostali zaprezentowani wszyscy, którzy w jakiś sposób są bezpośrednio włączeni właśnie na różnych polach właśnie w te przygotowania. Trzeba podkreślić, że wolontariusze, czy osoby, które biorą właśnie taki bezpośredni udział w programowaniu, w przygotowywaniu, w opracowaniu szczegółów, po raz pierwszy podobno w historii właśnie tych Światowych Dni Młodzieży, robią to zupełnie za darmo, z dobrego serca, poświęcają swój czas po pracy gdzieś tam w biurze czy w zakładzie jakimś. Natomiast sami organizatorzy spodziewają się, że do Madrytu przyjedzie około 2 milionów osób. Kilka tygodni temu była tutaj polska delegacja, był ksiądz biskup Tomasik z księdzem Grzegorzem Słodowskim, którzy spotkali się właśnie z przedstawicielami Komitetu Centralnego Światowej Dni Młodzieży tutaj w Madrycie, spotkali się również z sekretarzem Konferencji Episkopatu Hiszpanii, aby też dopiąć właśnie tych przygotowań, dowiedzieć się o szczegółach. Ciekawostką może być już też to, jakim owocem, myślę, wielkim i pierwszym, i na pewno nie ostatnim, to, że ukazała się w języku polskim właśnie wersja tej strony o Światowym Dniu Młodzieży tutaj w Madrycie. I trzeba to podkreślić, myślę, że po raz pierwszy w historii właśnie Światowy Dni Młodzieży ukazuje się wersja w języku słowiańskim i tym razem po polsku. Nie będę, powiedzmy, zaraz za więcej szczegółów, ale mamy nadzieję, że będą tłumaczenia symultaniczne właśnie w czasie czuwań czy spotkania z papieżem właśnie w języku też i polskim. Dlatego też dla polskiej młodzieży myślę, że to już jest dużą zachętą właśnie, ponieważ rzeczywiście Komitet Centralny tutaj cieszy się z tej polskiej obecności, liczy na polską obecność. Organizatorzy z Polski zapowiadają, że co najmniej 50 tysięcy, myślę, że młodych osób, myślę, że przyjedzie i więcej. W tej chwili też dostajemy i telefony, i e-maile z zapytaniem właśnie, czy z prośbą o pomoc w znalezieniu miejsca. Trzeba przypomnieć, że zanim się rozpoczną te centralne dni właśnie w Madrycie, szereg diecezji przyjmie i właśnie grupy z Polski między innymi również, więc czy w Kordobie, czy w Sewilli. Więc rzeczywiście te przygotowania nabierają coraz większego i tempa. W środę najbliższą w Madrycie będzie Droga Krzyżowa ulicami miasta. No i też taka ciekawostka, właśnie jest takie przygotowanie również do Światowych Dni Młodzieży w Madrycie. Będą te stacje w różnych językach i czwarta stacja będzie właśnie w języku polskim. Wobec tego też to miasto rzeczywiście nabiera coraz większej świadomości właśnie z tego, co się wydarzy tutaj właśnie w sierpniu przyszłego roku.
Ojcze Marku, dziękuję serdecznie za te informacje z Hiszpanii. Także na zakończenie pragnę przez Twoje pośrednictwo przekazać gorące pozdrowienia i zapewnienia o modlitwie tutaj z Radia Maryja ze wszystkich rodaków, którzy tam w Hiszpanii żyją. No i oczywiście wyrażam taką nadzieję i radość, że także i słuchacze Radia Maryja będą mogli korzystać także i z Twojej posługi podczas tych wizyt papieskich w Hiszpanii, o których także powiedzieliśmy przed chwilą.
Ja również w imieniu Polaków i polskich księży, którzy pracują właśnie w Hiszpanii, na terenie Hiszpanii, chciałem złożyć na początku Wielkiego Tygodnia właśnie dużo czasu na refleksję, na modlitwę i też życzenia radości ze spotkania właśnie z Chrystusem Zmartwychwstałym. No i też, aby te polskie tradycje, które czasami można tak, my jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce, żebyśmy je podtrzymywali, ponieważ dla nas, dla Polaków, którzy żyjemy poza krajem, zwykła polska pisanka, czy zwykła pocztówka, właśnie taka polska, wielkanocna, których brakuje nam trochę w Hiszpanii, no rzeczywiście przynosi dużo radości właśnie dla tym, którzy żyją właśnie poza granicami kraju. Dlatego wszystkim jeszcze raz, myślę, że jeszcze się usłyszymy na falach Radia Maryja w ciągu tego tygodnia wielkiego, radosnego i modlitewnego przeżycia tego świętego czasu i dużo radości ze świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Dziękuję bardzo. Hasta la buena vista siempre. Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże, szczęść
Boże. Do usłyszenia. Drodzy Państwo, pierwsza rozmowa w audycji Aktualności Dnia z ojcem Markiem Raczkiewiczem, redemptorystą posługującym w Madrycie. Dalsze rozmowy już w tej audycji przeprowadzi już za chwileczkę ojciec Waldemar.
W Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Słyszeliśmy rozmowę ojca Jacka Cydzika z ojcem Markiem Raczkiewiczem o sytuacji w Hiszpanii, a my już za chwileczkę powracamy do sytuacji w Polsce, do polskich spraw, polskich problemów, ale również na zakończenie dzisiejszej audycji powrócimy do spraw międzynarodowych. Ojciec Kazimierz Lubowicki, profesor, doktor habilitowany, oblat Maryi Niepokalanej, kierownik Katedry Teologii Małżeństwa i Rodziny Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, jest naszym rozmówcą. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Narodowy Dzień Życia to jest święto, które skupia oczy na życiu, na rodzinie, na godnym życiu człowieka od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci. Już broniąc życia, niestety tych terminów musimy używać, księże profesorze.
Tak, każdemu, kto zależy nawet na dobru ojczyzny, musi się troszczyć o szacunek dla życia ludzkiego, właśnie od poczęcia do naturalnej śmierci. A u nas ostatnio staje się modny właśnie brak szacunku. Ostatnio nawet słyszałem z bólem, że ktoś mówił, nazywając nas nie obrońcami życia, ale kłamliwie przeciwnikami aborcji, że przeciwnicy aborcji to sobie walczą o kilka komórek, nie zdając sobie sprawy, że one mają mniejszą wartość niż stary pies. W ogóle zadrżałem, w ogóle wszystko się we mnie skurczyło, bo jak można w taki sposób urągać człowiekowi? Jeszcze niedawno człowiek, święto i życia to były terminy, które nas wszystkich jednoczyły w jakiejś wspólnej walce. Dzisiaj no ciągle niby się mówi o godności człowieka, o prawach człowieka, ale te prawa się tak interpretuje, że ani rodzące się życie, które jest przyjmowane przecież przez mnóstwo rodzin z ogromną tęsknotą, oczekiwaniem, że to rodzące się życie nie ma prawa obywatelstwa, ani potem życie ludzi słabych, chorych, tak się przedstawia, jakby już nie miało żadnej wartości. I stąd ten Dzień Świętości Życia, żeby przypomnieć rzecz oczywistą, aż wstyd, że to trzeba przypominać.
Księże profesorze, dużo mówi się o miłości w mediach w ogóle, natomiast chyba troszeczkę za mało o odpowiedzialności, a mówiąc o miłości, wypacza się także jej obraz i prawdę o niej.
Miłość i odpowiedzialność, te dwa słowa w sposób taki nieodwracalny łączą się z Karolem Wojtyłą. W tym roku przypada akurat 50. rocznica opublikowania jego książki Miłość i odpowiedzialność. Właśnie u nas na Wydziale państwo Jarosiewiczowie wspólnie z księdzem profesorem Jerzym Witczakiem z racji Dnia Świętości Życia zorganizowali bardzo sympatyczną i głęboką sesję na temat tej książki. Oczywiście, że jeżeli jest miłość bez odpowiedzialności za drugą osobę, bez odpowiedzialności, która się staje też poczuciem sakrum tej drugiej osoby, poczuciem troski o przyszłość tej drugiej osoby, no to trudno mówić o miłości, ale trzeba też powiedzieć, że jeżeli nawet miłość by była, nie wiem jak piękna, ale gdy ona jest zamknięta na życie, to jest miłość nieprawdziwa, udawana. I to wszystko właśnie przypomina nam Karol Wojtyła w swojej cudownej książce. Może warto w tym momencie powiedzieć, że Miłość i odpowiedzialność to jest pierwsza publikacja nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale pierwsza publikacja w świecie, dosłownie w świecie, my czasami tego nie czujemy, która w taki sposób, z jakimś takim bardzo realistycznym podejściem, ale równocześnie pięknym językiem, pełnym szacunku, ale też jasnym, bożym, mówi o tym, co najbardziej ludzkie, o miłości, o ciele, o budowaniu jedności w małżeństwie.
w małżeństwie, można powiedzieć, rodzimy się, ale też i w rodzinach, która rozwija się z małżeństwa, umieramy. Księża biskupi w dokumencie Służyć Prawdzie o małżeństwie i rodzinie piszą, że życie i śmierć wymagają bardzo pilnej ewangelizacji.
Tak, jest to bardzo pilne wyzwanie, ponieważ dzisiaj się ze śmierci urządza maskaradę, zabawę. Dzisiaj tak jakby się próbowało ocenić człowieka albo według siły jego ramion, albo według jego przydatności do produkcji, gdzieś w ogóle w świadomości społecznej zanika cześć, szacunek, pojęcie sakrum wobec człowieka. I jeżeli my w taki sposób żyjemy, w takim środowisku, no to wtedy potem się dziwimy, że ktoś w zakładzie opieki społecznej źle traktuje człowieka, że jakiś lekarz źle traktuje człowieka, że potem są profanowane nawet zwłoki ludzkie, ale to my tworzymy tę kulturę, która nas niszczy, ponieważ upokarza człowieka. I tutaj może trzeba powiedzieć też coś jednego, że z człowiekiem, z godnością człowieka, ze świętością życia w sposób nierozerwalny jest związany Bóg, bo to przecież Bóg jest źródłem, Bóg jest Panem życia. Włosi mówią padrone de la vita. Padrone to jest ten, który jest właścicielem, ale równocześnie ten, który decyduje o tym, co ze swoją własnością zrobić. I w ten sposób ten brak szacunku dla człowieka, brak szacunku dla życia jest jakimś, jest potwarzą rzuconą Bogu. A w drugą stronę szacunek wobec człowieka, szacunek wobec życia jest konkretną formą oddawania najgłębszej czci Bogu w jego dziełach. I stąd też jakieś takie bardzo pilne wyzwanie, bo z jednej strony niszczymy człowieka, a z drugiej strony zaczynamy żyć w jakimś dziwnym świecie, gdzie udajemy, że my jesteśmy bogami, my jesteśmy panami życia.
Mówimy również o tym, proszę ojca profesora, że polityka, mówiąc o człowieku i mówiąc o życiu, nie można nie mówić o trosce, o dobro wspólne. Tym dobrym dobrem jesteśmy dla siebie nawzajem, również jako ludzie. Polityka wobec tego potrzebuje ludzi sumienia, ale i media, które tworzą atmosferę, w której żyjemy, też potrzebują ludzi prawych.
Kolejne wyzwanie, bardzo pilne. Jeżeli chodzi o polityków, nawet osobiście mam ogromny żal do wielu, że nawet przyznając się do rodziny, że mówiąc, że im rodzina leży na sercu, nie są w tym wierni. To są tylko słowa, by pozyskać wyborców. Również dziennikarze bardzo często, wiadomo, no, każdą sytuację trzeba rozpatrywać jednostkowo, ale często się spotyka, że dziennikarz w pogoni za newsem staje się głosicielem kultury śmierci. Tyle się mówi o tym, co brzydkie, tyle się mówi o porażkach człowieka, o upodleniu człowieka i w tym się znajduje wręcz jakąś taką radość, by to nagłaśniać, by nagłaśniać zło. Natomiast nie jest newsem to, że wiele rodzin przyjmuje dzieci, adoptując je, ofiarując swoją miłość jako rodziny zastępcze. Nie jest newsem wierność małżeńska, nie jest newsem zachwyt mądrością, dojrzałością starego człowieka. I w ten sposób my jakoś niszczymy kulturę. Często dziennikarz może nawet chce tylko powiedzieć coś atrakcyjnego, coś nowego, ale bezmyślnie niszczy. Chciałbym wierzyć, że to jest bezmyślnie, ale często też widać, że to nie jest działanie bezmyślne, ale to jest budowanie zrębów cywilizacji śmierci, przewrotności. I proszę popatrzeć, to się wszyscy denerwują, gdy my działanie przeciwko życiu wiążemy z działaniem podczas II wojny światowej. No chociażby Norymberga jednoznacznie eutanazję określiła jako zbrodnię przeciwko ludzkości. A my dzisiaj mamy czelność przedstawiać to jako osiągnięcie. Norymberga jednoznacznie jakieś eksperymenty pseudomedyczne na ludziach określiła jako zbrodnie przeciwko ludzkości. A my dzisiaj mamy czelność kłamać wbrew oczywistym faktom. I tu nie chodzi o to, by tylko to nagłaśniać, ale chodzi o to, byśmy się nad tym bardzo poważnie zastanowili, bo podcinamy gałąź, na której sami siedzimy.
Kolejnym bardzo istotnym elementem polityki, jak i też troski, odpowiedzialności za ojczyznę, jest polityka prorodzinna. Jak ksiądz profesor ocenia tę politykę dzisiaj w Polsce?
Bardzo źle, bardzo źle. Fikcja. Wszędzie, gdzie się słucha obietnic przedwyborczych, wszyscy się troszczą, wszyscy obiecują, wszyscy popierają rodziny 2+ ileś, ale gdy miną wybory, gdy człowiek zacznie analizować programy, tyle lat żyjemy w wolnej Polsce, wszyscy deklarują swoje przywiązanie do rodziny, ale niech matki powiedzą, niech ojcowie powiedzą, jak wygląda sprawa rodzinnego, jak wygląda sprawa możliwości pracy, jak wygląda sprawa opieki nad matką, nad dzieckiem. No i przede wszystkim ciągle jakaś kpina z wielodzietnych. No w tym momencie to w ogóle doszliśmy do przedziwnych sytuacji, że rodzinę z trójką dzieci nazywa się rodziną wielodzietną. Tak jakby to było coś, to co jest normalne, to co pozwala normalnie istnieć w Polsce i rozwijać się, nawiasem mówiąc, my w całej Unii Europejskiej mamy najniższy wskaźnik dzietności. To tam troszeczkę się podniosło, poprawiło, ale ciągle jesteśmy na ostatnim bądź przedostatnim miejscu. Ale tym się nikt nie przejmuje, nie troszczy. Dlatego jest to przykre, że rodzina staje się kartą przetargową zamiast być przedmiotem realnej troski. Obietnice są piękne, ale realizacje są naprawdę przeraźliwie nieodpowiedzialne.
Wobec tego, gdzie szukać tych przestrzeni, co rodzinne, co ludzkie, co prawe, co boskie?
Gdzie szukać? W Bogu, w Ewangelii. My wszyscy, kimkolwiek jesteśmy, czy jesteśmy politykami, czy jesteśmy dziennikarzami, czy jesteśmy kapłanami, kimkolwiek jesteśmy, my wszyscy musimy czuć naszą zależność od Boga. Bóg nam świat powierzył, Bóg nam świat zawierzył, więc nie możemy się światem wysługiwać, ale przyjąć i nieustannie przyjmować świat jako wielki dar Boży. Nawrócenia nam wszystkim potrzeba. Nam wszystkim potrzeba nawrócenia. Nikt nie stoi ponad Ewangelią, nikt nie stoi ponad Bogiem. Jeżeli Bóg w naszym życiu będzie, i nie wstydźmy się tego powiedzieć, to jest cała historia walki o upokorzenie krzyża Chrystusowego jest niczym innym jak walką o upokorzenie człowieka. Właśnie we wspomnianym dokumencie Episkopatu Polski Służyć Prawdzie o Małżeństwie i Rodzinie na samym początku, we wstępie czytamy, że Kościół z woli Bożej tak się związał z człowiekiem, że kto chce zniszczyć człowieka, kto chce skrzywdzić człowieka, temu Kościół stoi na drodze. Ten podejmuje walkę z Kościołem, ten podejmuje walkę z krzyżem Chrystusowym, ponieważ krzyż Chrystusowy jest tą najwyższą katedrą nauczania o godności człowieka i o świętości życia. I to nie jest tylko nauczanie intelektualne, ale też kształtowanie naszych serc do dojrzałości.
A dlaczego, ojcze profesorze, Kościół ma prawo mówić o człowieku, o godności, o życiu, o płciowości?
Ponieważ Bóg powierzył Kościołowi Słowo Boże na temat człowieka, na temat życia, na temat płciowości. Ten temat bardzo mocno i świadomie został wyartykułowany w takim dokumencie Papieskiej Rady do Spraw Rodziny Rodzina a ludzka prokreacja. Tam wręcz we wstępie autorzy podkreślają, że to nie jest tylko sprawa nawet realizowania posłannictwa Kościoła. To jest więcej. Kościół uświadamia sobie, że ma jakąś prawdę, jakąś mądrość od Boga, która może uratować cały świat. Więc na początku tego dokumentu podkreśla się, że dla wierzących Kościół zwiastuje prawdę Ewangelii, ale również dla wszystkich ludzi dobrej woli pokazuje drogi do szczęścia i do ratowania świata. No w tym momencie życie ludzkie jest tak poniewierane, że to jest poważne zagrożenie.
I tak jak ksiądz profesor wspomniał w naszej rozmowie, my potrzebujemy wszyscy nawrócenia i oby te ostatnie dni Wielkiego Postu były takim czasem nawrócenia i zwrócenia uwagi na wartość życia w kontekście Triduum Paschalnego. Bardzo dziękuję za rozmowę, ojcze profesorze.
Bóg zapłać z całego serca.
O życiu, o świętości życia w kontekście Narodowego Dnia Życia mówił nam ojciec profesor dr habilitowany Kazimierz Lubowicki, kierownik Katedry Teologii Małżeństwa i Rodziny Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Bóg zapłać. Połączyliśmy się z panem Leszkiem Wydrzyńskim, prezesem Szczecińskiego Stowarzyszenia Obrony Stoczni i Przemysłu Okrętowego. Witam pana na naszej antenie. Szczęść Boże, panie przewodniczący.
Witam serdecznie, szczęść Boże. Witam wszystkich radiosłuchaczy Radio Maryja.
Jak poinformowała nas agencja informacyjna w Radiu Maryja, szczeciński sąd odrzucił podanie o wszczęcie postępowania układu wobec Stoczni Szczecińskiej Porta Holding. Dlaczego tak się stało? I co było przyczyną takiego werdyktu?
Proszę ojca i szanowni radiosłuchacze, 24 marca Sąd Szczeciński, co prawda w tak nazwie to wygląda, że to sąd podjął taką decyzję odrzucenia, to znaczy tak, bo to postanowienie wydała pani komisarz sędzia komisarz, który nadzoruje sprawy upadłościowe, a normalność proceduralna jest taka, że zarząd musi złożyć taki wniosek do komisarza i wtedy dopiero decyzję komisarza można zaskarżyć do sądu pierwszej instancji. Tak też to będzie zrobione. Pani sędzina komisarz Agnieszka Smoleń odrzuciła wniosek do zawarcia układu z wierzycielami, której stocznia tam ma tą wierzytelność, ponieważ uzasadniła, jakby zasadniczym wątkiem sprawy jest brak listy wierzycieli, to znaczy brak uzupełnień, gdzie ona tam zaleciła i to wszystko, ale przecież proszę tu zauważyć taką bardzo znamienną rzecz, że to przecież w obowiązku syndyka masy upadłościowej, to jakim jest Stocznia Szczecińska Porta Holding, jest mieć i obowiązkiem taką listę wierzycieli posiadać i na pewno posiada, to jest raz. Dwa, przy ogłaszaniu upadłości w 2002 roku też taka lista była. I trzy, znamiennym sposobem pani sędzia komisarz, ta sama pani Agnieszka Smoleń, wydała takie postanowienie tak samo oddalające tak od zarządu w upadłości w 2004 roku. I dlatego między nimi to się powtarza. A lista wierzycieli to jest obowiązek syndyka i tych wszystkich spraw. Jeszcze nadmienić tutaj dla przypomnienia trzeba powiedzieć to, że 11 czerwca 2002 roku że sąd już sam wydał postanowienie z 11 czerwca, przypominam, 2002 roku, zgodę na postępowanie układowe, ale nie w upadłości. Wtedy jeszcze nie było upadłości, tylko było to przed złożeniem wniosku o upadłość i to było naruszeniem prawa, bo ponieważ jak jest postępowanie układowe z wierzycielami, nie można składać wniosku o upadłość. To jest to. I także pani sędzia komisarz podjęła jednoosobową decyzję odrzucającą wniosek. Wniosek do sędziego komisarza w sprawie zgody na układ z wierzycielami. I to jest bardzo przykre, że akurat wszyscy tu w Szczecinie, stoczniowcy, pracownicy, członkowie stowarzyszenia, związków zawodowych oczekiwali pozytywnego rozwiązania i propozycji zatwierdzenia przedstawioną przez prezesa Krzysztofa Piotrowskiego.
Czyli czego państwo się spodziewaliście? Co w tych pozytywnych propozycjach miałoby się znaleźć?
To znaczy w tych pozytywnych propozycjach korzystają tak wierzyciele, którzy mają, wznawiają produkcję, bo tu mówimy o wierzycielach, w większości to są wierzyciele osoby prawne i oni mają możliwość funkcjonowania dalszego rozwoju przedsiębiorczości, takim jak Cegielski w Poznaniu, czy Huty, czy po prostu Elbląg, zamek ten śruby, czy zakłady meblarskie, które produkują na rzecz stoczni. Dałoby im możliwość rozruchu tego zastoju, w którym obecnie jesteśmy, a przecież doskonale cała Polska wie i słyszy, że Cegielski Poznań jest na skraju też, delikatnie mówiąc, no upadłościowym, ale to już nieoficjalnie się tak mówi, ale jakby to widać do bankruta, bo jak nie ma zamówień, nie ma produkcji, nie ma nic, to jest ten. A ta decyzja pozwoliłaby na rozruch nie tylko u nas w stoczni i zatrudnienia tych pracowników, żeby nie byli bezrobotni i tak dalej, to tak samo i dotyczy całego kraju, w którym występują firma Stocznia Szczecińska, czy jeszcze inne stocznie, Gdańska, czy Gdyńska, czy inne, kooperują z innymi, daje to miejsca pracy. No, niestety pani jednoosobowa decyzja pani Agnieszki Smoleń, sędziego komisarza, spowodowała zablokowanie czasowe, zaznaczam czasowe, bo ponieważ ta decyzja zostanie na pewno zaskarżona do pierwszej instancji Sądu Rejonowego w Szczecinie i tu prócz tego, że zostanie zaskarżona, pragnę poinformować tu ojca i wszystkich radiosłuchaczy i zaprosić wszystkich mieszkańców, stoczniowców, ale nie tylko stoczniowców, regionu, na taki wiec zorganizowanie stowarzyszenia razem ze związkami zawodowymi na wiec 30 marca, godzina 12, powtarzam, 30 marca, godzina 12, to jest ten wtorek najbliższy pod sądem rejonowym, tam są dwa sądy, sąd rejonowy i sąd okręgowy w jednym budynku, przy ulicy Róg Nartowicza Kaszubska, na taki wiecznik, który serdecznie zapraszam.
Panie przewodniczący, wspomniał pan o decyzji czasowej. Jak długo ten czas ma trwać?
No myślę, że jako stoczniowcy, my mieszkańcy Szczecina, nie będziemy się bacznie przyglądać, żeby sądy czy sędziowie trzymali to latami, tak jak do tej pory wygląda w innych sprawach, że się robi i przeciąga po to, żeby nie doszło do zawarcia układu. Po prostu musimy pomóc w decyzji szybkiej, dlatego między innymi ten wiec pod sądem jest jakby pierwszym krokiem do następnych. Tutaj wszystko jest w rękach sądu i sędziów tego budynku, którym tą sprawą będą się zajmowali.
Bardzo dziękuję za rozmowę i za wyjaśnienie sytuacji. Przewodniczący Stowarzyszenia Obrony Stoczni i Przemysłu Okrętowego, pan Lech Wedrzyński, był gościem w Radiu Maryja w aktualnościach dnia. My 30 marca oczywiście we wtorek powrócimy do tematu. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, pozdrawiam radiosłuchaczy i jeszcze raz bym prosił o przekazywanie w aktualnościach tej informacji o tym wtorku, 30 marca, godzina 12 pod sądem rejonowym w Szczecinie, tak?
Tak.
Pozdrawiam. Dziękujemy z panem Bogiem. Bogiem. Panem
Bogiem. Szefowie głów państw.
W Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Już za chwileczkę kolejne połączenie i kolejna rozmowa. Tym razem łączyć będziemy się z Parlamentem Europejskim.